Od początku dostrzegamy w Księdze Jozuego wiele głębokich i aktualnych treści. Czytając wspólnie pierwszy rozdział tej księgi, zwróciliśmy szczególną uwagę na słowa Boga, w których zapewnia on Jozuego o swojej wierności, trosce i opiece. W słowach tych dostrzegliśmy źródło pokrzepienia, nadziei i radości również i dla nas. W drugim rozdziale swej księgi Jozue opowiada niezwykłą historię. Jej bohaterką jest kobieta o imieniu Rahab. Rahab jest nierządnicą, prostytutką. Niezwykła więc to postać, jak na bohaterkę historii biblijnej. A jednak jest o niej mowa również i w Nowym Testamencie, gdzie w liście do Hebrajczyków czytamy o Rahab jako o osobie należącej do grona bohaterów wiary. Autor listu pisze: przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Niemal cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków to lista mężczyzn i kobiet, których nazywamy popularnie bohaterami wiary. Można zgodzić się z tym określeniem, kładąc jednak nacisk na słowo nie bohaterowie, ale wiara. Tak, chodzi o bohaterów wiary. Biblia mówi o bohaterach wiary bardzo wiele. Postaci kobiet i mężczyzn wymienionych w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków są ilustracją tego, jak decydujące znaczenie w życiu człowieka odgrywa wiara. Dla nas wszystkich jest to wskazówka, że wiara może przemienić także nasze życie, skoro jesteśmy otoczeni wielkim obłokiem świadków, ludzi wielkiej wiary. Jak pisze autor listu do Hebrajczyków, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Mimo wszystko może zdumiewać nas to, że Rahab jest jedną z kilku kobiet, które zostały wymienione w Ewangelii i to w genealogii Jezusa, zamieszczonej na początku Ewangelii Mateusza. Jak taka kobieta jak Rahab znalazła się na pierwszej karcie Nowego Testamentu w rodowodzie Jezusa? Dzięki swej wierze. Historia Rahab rozpoczyna się następująco. Czytamy od początku drugiego rozdziału Księgi Jozuego. Jozue, syn Nuna, wysłał potajemnie z Szytim dwóch wywiadowców, dając im polecenie: idźcie i obejrzyjcie okolicę Jerycha. Poszli więc i przybyli do domu nierządnicy imieniem Rahab i udali się tam na spoczynek. Szytim było miejscem ostatniego postoju Izraelitów. Leżało 11 kilometrów od Jordanu. Wywiadowcy mieli za zadanie dowiedzieć się, w jaki sposób najłatwiej będzie zdobyć Jerycho. Rahab, mieszkanka Jerycha, otwarła dla nich swój dom. Czytamy dalej. Doniesiono o tym królowi Jerycha w tych słowach: oto mężowie z Izraelitów przybyli tu tej nocy, by wybadać kraj. Posłał więc król Jerycha do Rahab rozkaz: wydaj tych ludzi, którzy przyszli do ciebie i weszli do domu twego, bo przybyli oni w celu obejrzenia całego kraju. Lecz kobieta wzięła tych dwóch mężczyzn i ukryła ich. Rzeczywiście, odrzekła, przybyli do mnie ci ludzie, ale nie wiedziałam, skąd byli. Gdy jednak miano zamknąć bramy miasta o zmierzchu, oni wyszli i nie wiem, dokąd się udali. Pośpieszcie za nimi jak najrychlej, a doścignicie ich. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które tu rozłożyła. Ludzie królewscy natomiast ścigali ich w kierunku Jordanu aż ku brodom, a bramę miasta zamknięto po wyjściu ścigających. Rahab okłamała króla Jerycha, by ochronić wywiadowców izraelskich. Postępując tak, ryzykowała życiem. Dlaczego to zrobiła? Odpowiedź znajdujemy w następnych wierszach drugiego rozdziału Księgi Jozuego. Czytamy: wywiadowcy tymczasem jeszcze nie zasnęli, gdy Rahab weszła do nich na dach i tak do nich powiedziała: wiem, że Pan dał wam ten kraj, gdyż postrach wasz padł na nas i wszyscy mieszkańcy kraju struchleli przed wami. Rahab była jedną z najlepiej zorientowanych osób, jeśli chodzi o plotki krążące po Jerychu i nastroje panujące wśród mieszkańców miasta. Najwidoczniej wszyscy mężczyźni, którzy odwiedzali jej dom, mówili ze strachem o Izraelitach, zbliżających się do Jordanu. Rahab mówi dalej: słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed wami, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sihonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Zauważmy, Rahab mówi o przejściu Izraela przez Morze Czerwone. Kiedy miało to miejsce? 40 lat przed pojawieniem się Izraelitów na wschodnim brzegu Jordanu, na początku ich wędrówki, po wyjściu z Egiptu. Mieszkańcy ziemi kananejskiej w ciągu tych 40 lat mieli więc szansę na zwrócenie się do Boga, który objawiał się pośród Izraela, który objawiał swoją moc i łaskę. Czy łaska Boga objęłaby mieszkańców Kanaanu, gdyby zwrócili się ku Niemu? Tak. W Księdze Genezis czytamy, jak Bóg mówi do Abrahama, że jego potomkowie powrócą do Kanaanu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się miara niegodziwości Amorytów. I rzeczywiście, cztery pokolenia Izraelitów żyły w niewoli, co trwało około 420 lat. Zamieszkujący Kanaan Amoryci nie skorzystali z tak długiego okresu czasu, żeby poznać Boga Abrahama. Abrahama, którego poznali jako męża prawego, bogobojnego i godnego szacunku. Abraham przebywał w ziemi obiecanej. Jednak oni trwali, jak określa to Biblia, w niegodziwości, czyli w niemoralności, w bałwochwalstwie, w nieczystości seksualnej i kultowej. Bóg dał im jeszcze następnych 40 lat, w których słyszeli o wielkich rzeczach dziejących się pośród Izraela, o Bogu mieszkającym pośród swego ludu, ale i z tej szansy poznania jedynego prawdziwego, żywego Boga nie skorzystali. Krytycy Biblii twierdzą, że obraz Boga w Starym Testamencie to obraz rozjuszonego byka, okrutnego i mściwego, że Bóg doprowadził do barbarzyńskiego wyniszczenia całych narodów. Widzimy jednak, że Bóg dał ludom zamieszkującym Kanaan długi okres czasu, najpierw 420 lat po Abrahamie, potem jeszcze 40 lat, kiedy lud izraelski wędrował po pustyni, dał czas tym narodom, żeby się upamiętały i zwróciły ku Niemu. W ciągu tych ostatnich 40 dodatkowych lat łaski ludy Kanaanu mogły obserwować wędrówkę Izraela przez pustynię i mogły się dowiedzieć o wielkich Bożych dziełach dokonanych przez Pana pośród Jego ludu. Bóg nie zniszczył więc niewinnych ludów, które o Nim nie słyszały, ale ludy, które odrzucały Go i Jego lud przez wiele lat. Bóg dał tym ludziom kilkusetletni okres czasu na upamiętanie się. Jak długo miał jeszcze tolerować ich upór, ich wrogość, a także bałwochwalstwo i niemoralność? Bóg nie zmienia się. Jest zawsze taki sam. Postępował tak samo w czasach Starego Testamentu, jak w czasach Nowego Przymierza. Bóg Ojciec wyraźnie ostrzega, że każdy, kto odrzuci Jezusa Chrystusa, zginie i znajdzie się w piekle. Jest to wieść, którą ogromna większość współczesnego społeczeństwa odrzuca albo wręcz wyśmiewa. I kiedy nadejdzie dzień Bożego Sądu, zapewne znajdą się ludzie, którzy będą mówić, że Bóg jest okrutny, niszcząc wiele istnień ludzkich i że mógł dać ludziom jeszcze więcej czasu na upamiętanie się. Drogi przyjacielu, od przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię minęło już ponad 1900 lat, a ogromna większość ludzi odrzuca dar zbawienia, dany nam przez niebiańskiego Ojca w Chrystusie. Bóg jest miłosierny, Bóg jest cierpliwy, Bóg jest nierychły do gniewu. Ale jak długo jeszcze ma czekać na to, żeby ludzkość odwróciła się od zła i otwarła się na Jego miłość, objawioną w tak oczywisty i cudowny sposób w Jezusie? Rahab powiedziała wywiadowcom izraelskim: słyszeliśmy o tym, jak Bóg działał pośród was. A potem dodała, jak czytamy w 11 wierszu, na wieść o tym zatrwożyło się nasze serce i zabrakło nam odwagi wobec was, ponieważ Pan, Bóg wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Widzimy, że mieszkańcy Kanaanu nie tylko słyszeli o Bogu, który jest Panem na niebie i na ziemi, ale że wiedzieli, że to, co Bóg Izraela czyni, świadczy, iż jest prawdziwym, żywym Bogiem. Mimo to nie zmienili swego wrogiego stosunku ani do Izraela, ani do Boga Izraela. Podobnie dzisiaj wielu jest ludzi, którzy wiedzą, że życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to fakty historyczne, prawdziwe, ale pomimo to nie przyjmują Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Nie wystarczy wiedzieć o Bogu, czy nawet przyznawać, że jest On Bogiem prawdziwym. Zbawienie przynosi dopiero otwarcie się na Jego działanie, nawiązanie z Nim osobistej więzi. Taka postawa dopiero jest biblijną postawą wiary. Rahab wyznała swoją osobistą wiarę w jedynego żywego Boga. Autor listu do Hebrajczyków pisze o niej: przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab. Ale to nie wszystko, co powiedziała wywiadowcom izraelskim Rahab. Czytamy dalej w 2 rozdziale Księgi Jozuego, jak ta niezwykła mieszkanka Jerycha mówi: dlatego teraz przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam życzliwość, tak i wy okażecie życzliwość domowi mego ojca i dacie mi znak jako rękojmię, że zostawicie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry, że zachowacie wszystko, co do nich należy i uchronicie od śmierci. Odpowiedzieli jej wywiadowcy: życiem naszym ręczymy za was, jeśli tylko nie wydacie też naszej sprawy. A gdy Pan odda nam tę ziemię, okażemy ci życzliwość i wierność. Widzimy, że Rahab nie tylko wierzy, ale także postępuje zgodnie ze swoją wiarą. Teraz widzimy, dlaczego narażała swoje życie, kryjąc przed królem Jerycha szpiegów izraelskich. Ona usłyszała o prawdziwym Bogu i o Jego dziełach i uwierzyła w Niego. Zaufała Mu i zaczęła postępować zgodnie ze swoją wiarą. Taka postawa to postawa szczerej, zbawiennej wiary. Kiedy słyszymy Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu danym nam przez Boga Ojca w Jezusie Chrystusie, musimy nie tylko uwierzyć w to Boże dzieło jako w historyczną, biblijną prawdę, ale musimy także zaufać Bogu, powierzyć się Chrystusowi i żyć i postępować zgodnie ze swoją wiarą. Wiara to zaufanie Bogu i wejście w osobistą więź z Bożym Synem, Jezusem Chrystusem. Taka wiara owocuje czynami, czynami wiary. Dlatego w Nowym Testamencie czytamy o Rahab w liście do Hebrajczyków: przez wiarę nie zginęła niewolnica Rahab, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Wiara Rahab zaowocowała jej czynami. Jakub pisze w swoim liście: w podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Jakub stwierdza potem w swoim liście, że wiara bez uczynków jest martwa. Tak, prawdziwa, biblijna wiara, wiara dająca zbawienie, to wiara czynna, wiara owocująca działaniem, aktywnością, wynikającą z przemian, jakich dokonuje w sercu człowieka Duch Boży. Dlatego Jezus Chrystus powiedział: po owocach poznacie ich, po owocach poznacie ludzi, którzy należą do Boga. Prawdziwa wiara owocuje miłością. Wywiadowcy izraelscy przyrzekli, że oszczędzą Rahab i jej całą rodzinę. Czytamy dalej: spuściła ich potem po powrozie z okna, gdyż dom jej przylegał do muru miejskiego i jakby w murze mieszkała. Udajcie się w góry, rzekła do nich, aby was nie spotkali ścigający, i ukrycie się tam przez 3 dni, aż do ich powrotu, po czym pójdziecie w swoją drogę. Wywiadowcy powiedzieli: tak wywiążemy się z tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Gdy wejdziemy do kraju, uwiążesz powróz z nici purpurowych u okna, przez które nas spuściłaś, i zgromadzisz u siebie w tym domu ojca twego, matkę twoją, braci twoich i całą rodzinę. Gdyby król Jerycha zwrócił się ku Bogu, byłby również ocalony. Całe miasto mogłoby ocaleć, gdyby jego mieszkańcy uwierzyli w prawdziwego, żywego Boga. Spójrzmy na końcowe wiersze rozdziału 2 Księgi Jozuego. Wywiadowcy izraelscy wracają i zdają relację ze swojej wyprawy Jozuemu. W końcowym fragmencie rozdziału drugiego Księgi Jozuego czytamy: Wywiadowcy poszli, przybyli w góry i pozostali tam przez 3 dni, aż powrócili ludzie wysłani na ich poszukiwanie. Ci zaś szukali po całej drodze, ale nikogo nie znaleźli. Wtedy powrócili również i dwaj wywiadowcy. Zeszli z góry, przeprawili się przez rzekę, a gdy przybyli do Jozuego, syna Nuna, opowiedzieli mu wszystko, co ich spotkało. I rzekli do Jozuego: Pan oddał cały ten kraj w nasze ręce i już wszyscy mieszkańcy struchleli przed nami. Widzimy, że sprawozdanie wywiadowców jest zupełnie inne niż to, które 40 lat wcześniej zdali inni izraelscy wysłańcy, zwiadowcy Mojżesza. Pamiętamy, że wtedy tylko Kaleb i Jozue byli zdania, że trzeba wkroczyć do Kanaanu, gdyż Bóg da Izraelowi ziemię, którą mu obiecał. Zdecydowana większość zwiadowców, bo 10 z 12, obawiało się ludów zamieszkujących tę ziemię, bo były one liczne i dobrze uzbrojone i byli wśród nich nawet olbrzymi. Tym razem jest zupełnie inaczej. Wywiadowcy podkreślają: Pan oddał cały ten kraj w nasze ręce i już wszyscy mieszkańcy struchleli przed nami. Te słowa to słowa wiary, słowa ufności, słowa zaufania Bogu, który zawsze spełnia swoje obietnice, bo On jest wierny, który zawsze przeprowadza swoją wolę, bo On ma moc, by to uczynić. Znakiem, który ma ocalić Rahab, jest porwóz upleciony z nici purpury. W tym znaku wielu biblistów dostrzega symbol krwi Chrystusa. Wszyscy, którzy będą ukryci w tym domu, zaznaczonym czerwoną wstęgą, będą ocaleni. Przypomina nam to noc, w ciągu której anioł śmierci przeszedł przez ziemię egipską, oszczędzając tylko domy Izraelitów, które zaznaczone były krwią baranka paschalnego. Teraz ocalony ma być dom mieszkanki Jerycha, Rahab. W każdym przypadku ratunek przynosi krew Chrystusa, Bożego Baranka, który zawisł na krzyżu z powodu grzechu wszystkich ludzi. Decydująca o ocaleniu jest wiara. Wiara w Syna Bożego, w to, że musiał On umrzeć z powodu naszych grzechów. To dotyczy Izraelitów, Kananejczyków, jak i nas, ludzi współczesnych. To dotyczy ciebie i mnie. Rahab uwierzyła Bogu Izraela. Uwierzyła, że żywy, wszechmocny Bóg jest Bogiem jedynym. Bogiem, który zawsze realizuje swoją wolę, swoje plany. My dzisiaj wiemy o wiele więcej o Bożych planach, o Bożej woli niż Rahab. Bóg objawił nam w pełni swoją wolę, posyłając na ziemię swego Syna, a potem Ducha Świętego. Mamy kompletne Pismo Święte, w którym trójjedyny Bóg objawił się nam jako miłujący nas Ojciec, ofiarujący dla naszego zbawienia swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, i posyłający nam Ducha Świętego, by stale nam towarzyszył, by troszczył się o nas, przypominał nam Boże słowa, by wypełniał mocą do prowadzenia życia zgodnego z Bożymi standardami, Bożymi oczekiwaniami. Czy nasza wiara to wiara odpowiadająca na to Boże działanie? Czy oznacza ona zaufanie Bogu i posłuszeństwo względem Jego woli? Czy owocuje działaniem, czynami wypływającymi z przemiany, jakiej Bóg dokonuje w nas na co dzień? Na te ważne pytania musimy szczerze odpowiedzieć sami. A teraz skłońmy na koniec głowy we wspólnej modlitwie. Drogi nasz Boże, Ty pragniesz, byśmy Ci zawierzyli. Pragniesz, byśmy Ci w pełni zaufali. Zdarz w życiu każdego z nas taką przemianę, byśmy mogli żyć z Tobą i dla Ciebie, pełni zaufania, gotowi do pełnienia Twojej woli, przemienieni Twoją miłością. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.